opiwie.wordpress.com. Podcast, przy którym pocieknie ci ślinka.
Witam serdecznie w 35. odcinku podcastu o piwie. Za mikrofonem Bania. Dzisiaj znowu podcast kuchenny, tak samo jak w tamtym tygodniu. No jest to spowodowane tym, że nie bardzo miałem może i czas, może i ochotę, żeby coś nagrywać wcześniej i dzisiaj już jest tak naprawdę piątek, jutro trzeba rano wypuścić odcinek, no a ja jestem z niczym. Zapowiadałem, że dzisiaj powinno być piwo sarmackie, no jednak niestety będzie piwo inne, a może i stety, to się dopiero okaże. Dzisiaj omawianym piwem będzie Flensburger Pilsner. Jest to piwo, które kupiłem w trakcie mojej wycieczki do Niemiec. No, taka mały, taki jednodniowy wyjazd, który zaowocował w zakupienie kilku piw. Piwa, które kupiłem na tym wyjeździe, to są takie, wydaje mi się, najpopularniejsze marki w Niemczech, ponieważ były dostępne w każdym supermarkecie. No, zobaczymy, jak to jest z piwami, do których dostępu nie ma problemu. W Polsce są one raczej bardzo kiepskie. Zobaczymy, jak to z tymi niemieckimi będzie. Kilku już spróbowałem. Niektóre były dobre, niektóre były gorsze. Część z nich się wyłamywała z ram gatunku, jaki reprezentowały. Tak było w przypadku jednej pszenicy, jednego Schwarzbiera oraz Portera, który tak naprawdę to był taki ciemny lager. No ale mam nadzieję, że ten dzisiejszy Pilsner będzie przyjemnym Pilsnerem. No ale jak to będzie, zobaczymy. Piwo jest wlane do butelki z ciemnego szkła, która jest zamykana taką bardzo ładną porcelanką. No jest to takie zamknięcie jak w Grolszach. Na pewno każdy kojarzy. Z tym, że w Grolszach jest plastikowy ten kapselek, no tutaj jest on z prawdziwej porcelany i to jest bardzo fajne. No, lubię takie butelki z takim zamknięciem. Piwo nie było drogie. Nie pamiętam dokładnej ceny, kosztowało coś koło 50-60 eurocentów. No, nie jest to dużo. Obecnie euro kosztuje 4 zł, także z prostych rachunków wynika, że cena tego piwa była między 2-2,40. No i plus kaucja za butelkę, która wynosiła bodajże 17 euro. Tak mi się wydaje, że te porcelanki są 17 albo 20 eurocentów. Butelki takie zwykłe, szklane, tam jest kaucja 8 eurocentów. Co ciekawe, na przykład będąc w Lidlu zauważyłem, że tam są dostępne tylko i wyłącznie piwa w plastikowych butelkach, półlitrowych, takich zakręcanych. I te butelki mają kaucję aż 25 centów, no to to naprawdę wysoka jest według mnie ta kaucja. No ale oczywiście w Niemczech jest pełno takich automatów do zwrotu butelek, także oni z tym nie mają żadnego problemu. No ale widać tutaj wyraźnie, że ta wysoka kaucja za plastik, no to jest spowodowane na pewno względami ekologicznymi. Uważam, że to dobrze, że kaucja za szklane butelki jest niższa niż za te plastikowe. No to zachęca tylko do tego, żeby wybierać produkty w butelkach szklanych. No ale może nie przedłużajmy niepotrzebnie tego wstępu, jak wygląda butelka i wszystkie etykietki. Możecie sprawdzić sobie na stronie opiwie.wordpress.com. Tam jak wejdziecie w dzisiejszy odcinek, rozwiniecie sobie cały ten post, to znajdziecie kilka zdjęć. A ja zabieram się do otwierania mojego Flensburgera. Uwielbiam ten dźwięk otwieranych butelek. Nie wiem dlaczego, ale sprawia mi to ogromną frajdę i szkoda, że więcej piw nie jest przelewanych do takich butelek. No, według mnie to najlepsze opakowanie na piwo, jakie może być. No, ale czas przelać piwo do kufla. Może jeszcze tylko powiem, że troszeczkę pianki się zebrało w szyjce i poszedł taki ładny dymek.
Cześć, to Tomafek. Słuchacie podcastu o piwie.
Przelałem sobie piwo do kufla i utworzyła się taka 3-centymetrowa warstwa bielutkiej, śnieżno-białej piany. Piwo jest w kolorze takiego bardzo jasnego złota. To na zdjęciach może wyglądać, że to piwo jest troszkę ciemniejsze, jednak jest to taka naprawdę bardzo jasno złota barwa, taka wręcz słomkowa. Piwo posiada 4,8% alkoholu. Ekstrakt nie jest mi znany. Na butelce nie ma żadnej informacji, no a w internecie, szczerze mówiąc, nie chciało mi się szukać. W zapachu można wyczuć trochę chmielu, minimalnie słód i ogólnie ten zapach jest taki raczej stonowany, delikatny. Niemniej jednak jest całkiem przyjemny. Zapach w porządku, kolor w porządku, opakowanie super. Czas przejść do degustacji. Wasze zdrowie. Piwo jest bardzo gorzkie. Wydaje mi się, że jest nawet bardziej gorzkie niż omawiany w poprzednim odcinku Perlenbacher. Ale jest innym piwem. Oczywiście oba są pilsami, jednak ten dzisiejszy Flensburger no, wydaje mi się takim bardziej wodnistym piwem. Podejrzewam, że ma po prostu niższy ekstrakt. Ja bym tak obstawiał no, około 11%. No, niewiele niższy jednak. Niewiele niższy jednak, no, zawsze to jakąś różnicę robi. Niemniej jednak piwo jest fajnie orzeźwiające, naprawdę mocno gazuje, cały czas widać miliony bąbelków uciekających. Są to raczej takie duże bąbelki. Ładnie podtrzymują pianę. Ona się taka utworzyła, w tym momencie jest 2-centymetrowa. No i nie zapowiada się, żeby miała jakoś szybko opadać. To jest też plus dla tego piwa. Ogólnie wydaje mi się, że jest to taki produkt raczej na cieplejsze dni, raczej do orzeźwienia niż jakiś taki wieczorne piwo do takiej dłuższej degustacji. O piwie może starczy. Nie bez powodu dzisiaj nagrywam w kuchni. Jak już mówiłem, nie miałem czasu i trochę mi się nie chciało. A dzisiaj no, jestem zmuszony do nagrywania tego odcinka. I tak naprawdę jestem znowu w trakcie przygotowywania obiadu, jednak tym razem nic nie smażę, po prostu muszę obrać ziemniaki, no i stwierdziłem, że to będzie dobra chwila na to, żeby wam powiedzieć kilka słów. No a powiedzieć o czym? No, po pierwsze, dlaczego dzisiaj nie ma Sarmackiego? No, do tego piwa potrzeba trochę czasu, ponieważ jest to piwo przede wszystkim w litrowej butelce. Jest to piwo mocne, także no, nie zawsze mam ochotę, żeby siąść i tak po prostu sobie wypić litr mocnego piwa. No, dzisiaj akurat takiej ochoty nie mam. Wymyśliłem, że w zastępstwie będzie Flensburger. To pierwsza sprawa. Druga, że chciałbym wam troszkę więcej opowiedzieć o tym moim wyjeździe. Wyjeździe to nawet dużo powiedziane. Wypadzie takim kilkugodzinnym do Niemiec. Ze Szczecina blisko jest do, na przykład do Stadt. I tam też byliśmy. Planowaliśmy, że to będą takie, że to będzie taki wypad na zakupy. Takie tam jakieś drobne ciuszki, szmatki oraz jakaś spożywka. No wiadomo, rzeczy, których u nas nie ma, czyli na przykład bardzo dobre czekolady Ritter o smaku rumowym, zwłaszcza polecam. U nas jakoś nigdy nie mogłem jej znaleźć. No a jako, że byliśmy w sklepach, no to ja nie omieszkałem poszukać sobie kilku fajnych piw. No, nie zajeżdżaliśmy do żadnych Getränk marketów, które w Niemczech no, są dosyć popularne. Na samej drodze do Stadt minęliśmy bodajże dwa w jakichś takich niedużych mieścinkach. No i podejrzewam, że w Stadt czy obok w Paswalku no, jest ich sporo. Jednak ja się postanowiłem skupić na tych piwach, które są ogólnie dostępne. Tak więc najpierw pojechaliśmy do Netto. No, tam tych piw było, nie wiem, około 10 do wyboru, tak powiedzmy. marki, które raczej nie wywołały u mnie entuzjazmu. Już dokładnie nie pamiętam nawet, co to było. Nie zapisywałem sobie tych nazw, żadnych zdjęć nie robiłem. Jednak żadne z piw nie sprawiało wrażenia, no nie wiem, nie wywołało we mnie uczucia, że wow, muszę je mieć i spróbować. W netto były chyba same pilsy, tylko i wyłącznie. Także w netto ja wyszedłem z pustym koszykiem, znajomi tam jakieś wina wzięli i przy kasie się okazało, że niestety nie można płacić polskimi kartami. Było to dla nas duże zaskoczenie, bo na przykład w Zelow, która jest niedaleko Kostrzyna, bez problemu płaciłem polską kartą bankową i było to traktowane jako zwykła transakcja. No tutaj niestety okazało się to niemożliwe. Musieliśmy zrezygnować z zakupów, poszliśmy szukać kantoru. No i niestety, pech chciał, że wybraliśmy się do tych Niemiec w sobotę. Kantory pozamykane. Jednak ludzie skierowali nas do Deutsche Banku. Poszliśmy, okazało się, że stoi kilka bankomatów. No jednak nie byliśmy pewni, czy możemy tam włożyć swoje karty. Jeśli w sklepie nie były akceptowane, to być może w bankomatach też nie będą. No i problem, kto ma pierwszy poświęcić swoją kartę? No padło na pewnego Piotrka, który jako, że miał ich kilka, to zdecydował, że jedną zaryzykuję. Kiedy wszystko było w porządku, no to ja też wybrałem sobie pieniądze. Okazało się, że waluta była przeliczana po normalnym kursie, takim jak w banku. Dodatkowo było doliczone 5 zł prowizji za operację wymiany waluty. No jakoś to można przeżyć. Już mieliśmy euro, to pojechaliśmy na zakupy dalej. Następny w kolejce był Lidl. No i tutaj, a nie, przepraszam, następny był Kaufland. No i tu się zaczęło. Jak wpadłem na stoisko alkoholowe, no to osłupiałem. Naprawdę, olbrzymie ilości pilsów, olbrzymie ilości pszenic, jasnych, ciemnych, koźlaków, mnóstwo piw bezalkoholowych oraz takich różnych piw owocowych, które w większej części są tak naprawdę mieszanką pół na pół piwa z jakimś sokiem. Ja się zdecydowałem na kilka pilsów, tam bodajże 2 albo 3. Do tego jakaś jasna pszenica, ciemna, kilka koźlaków. Generalnie bodajże 13 piw tam wziąłem, z czego 2 się powtarzały, czyli 11 różnych. Byłem bardzo zadowolony z tych zakupów. Następnym sklepem był Lidl i wspomniane już tutaj plastikowe butelki. W Lidlu, no takie, można powiedzieć, niezbyt okazałe wyposażenie stoiska z piwem, czyli kilka pilsów, jedna pszenica. Generalnie słabo tam było. Rozglądałem się, czy są na przykład Perlenbachery dostępne w niemieckim Lidlu i raczej ich chyba nie było. Były na pewno Grafenwaldery, czyli u nas jest to puszkowe piwo typu pils i czasami się zdarza puszkowa pszenica, bardzo tania, z reguły poniżej 2 zł. Jednak tam, no oczywiście oba były, jednak były w tych plastikowych butelkach. No, zdecydowałem, że nic tam nie będę kupował. Na sam koniec udaliśmy się do Reala. W Realu generalnie powtórzył się asortyment Kauflanda plus kilka zagranicznych piw, między innymi Guinnessy, Extra Stouty. No jednak stwierdziłem, że bez sensu jechać do Niemiec i kupować irlandzkie piwo. Poszukam czegoś niemieckiego. Z takich ciekawszych pozycji muszę powiedzieć, że był to na przykład Berliner Kindlwiese. Jest to bardzo specyficzne piwo. Jest sprzedawane w kilku rodzajach. Pierwsza taka podstawowa odmiana to jest piwo, które nie ma w sobie żadnych dodatków. Jest to piwo typu pszenicznego. Jednak podczas fermentacji to piwo jest zaszczepiane bakteriami mlekowymi, które przeprowadzają fermentację mlekową. I z piwem dzieją się dziwne rzeczy. Kiedy się piłem i po przelaniu do kufla, wygląda jak taka zwykła, może trochę ciemniejsza pszenica. Tak było w moim wypadku, było takie pomarańczowe. Widziałem na jednym z blogów o piwie, do których odnośniki już możecie znaleźć na mojej stronie, że to piwo potrafi być także klarowne, no jednak moje było mętne. W smaku jest mniej więcej jak świeżo wyciśnięty sok z cytryny. Może nawet ciut bardziej kwaśne, naprawdę. Żadnego aromatu chmielu, żadnej goryczy, jest po prostu ekstremalnie kwaśne. Piwo zawiera 3% alkoholu, orzeźwia jak naprawdę nic innego. Generalnie jest piwem bardzo ciekawym, jednak mi na przykład wypicie butelki 0,33 litra zajęło dobre 40-50 minut. Naprawdę jest sztuką wypić to piwo. No, niektórym smakuje, niektórym nie smakuje. Ja tak nie wiem, nie zamierzam powtarzać raczej tego piwa, bo mogę się równie dobrze napić soku z cytryny. Mojej dziewczynie na przykład bardzo smakowało, no właśnie z tego względu, że było takie kwaśne. No i mówiłem wam, że to piwo jest w kilku odmianach. No i poza tą taką podstawową, bazową wersją są również wersje z dodawanymi aromatami. I tak była wersja porzeczkowa, bodajże jabłkowa, chyba pomarańczowa, truskawkowa. No, generalnie różne smaki piwa, oczywiście każda wersja smakowa ma inny kolor, żeby się odróżniały. One są wlane do ładnych, takich smukłych buteleczek 0,33 tej kredsy. A ta podstawowa wersja bazowa jest do takich bączków jak noteckie czy gniewosze na przykład nalewana. W realu wydaje mi się, że było tych piw ciut więcej niż w Kauflandzie. No jednak też jakoś żadne nie było we mnie takiego uczucia, że wow, muszę je mieć jeszcze. W sumie kupiłem tam tylko jedno piwo. W Kauflandzie ciekawe było w ogóle we wszystkich sklepach to, że piwo jest naprawdę tanie. Koźlaki kosztują mniej więcej w przeliczeniu 2-3 zł, gdzie u nas za najtańsze koźlaki trzeba płacić co najmniej 5 zł. Także widać, że różnica jest spora. Najtańsza pszenica w Polsce, co jest chyba ta lidlowska, kosztuje w granicach 2 zł. Każda następna jest co najmniej 2 razy droższa. Naprawdę, mi się udało 2 razy kupić piwo pszeniczne, nie licząc tego z Lidla, poniżej 4 zł. Jedno kosztowało 3,89, drugie 3,99. To za 3,99, czyli nie jestem pewien, czy to się teraz, czy dobrze to wymówię, ale to był Oettinger. W puszkowej wersji, jako jasna pszenica, kosztowało właśnie 3,99. W Niemczech, w butelkowej wersji, doliczając kaucję za butelkę, kosztuje 1,40 zł. Razem z butelką, podkreślam. Co prawda nie jest to najlepsza pszenica, jednak już wersja ciemna, no to jest fenomen, jeśli chodzi o proporcje jakości do ceny. Naprawdę za tą cenę no nie da się chyba lepszego piwa znaleźć. Polecam zdecydowanie. Będzie cały cykl podcastów o serii Oettinger. Posiadam 4 różne butelki. 2 pszenice. Pilsa, no, który niestety jest w puszce. I jedno piwo, które jeszcze nie wiem do jakiego gatunku zakwalifikować. No jest to taki, no, na pierwszy rzut oka bursztynowy pils, ale zobaczymy, jak to z tym jeszcze wyjdzie i jak je nazwę. Generalnie z tego wyjazdu do Niemiec jestem zadowolony. Zastanawiam się, czemu na przykład więcej koźlaków nie wziąłem, bo do tej pory spróbowałem jednego i okazał się naprawdę fenomenalny. Jednak zawsze jeszcze będzie można tam podskoczyć, nie jest daleko ze Szczecina. I zrobić większe zakupy i być może w bardziej wyspecjalizowanych sklepach. No, jestem trochę zawiedziony tym, że nie znalazłem żadnego piwa wędzonego, a na tym naprawdę mi zależało. No niestety, mam nadzieję, że następnym razem mi się uda. No, do tego następnego razu chyba też zbyt prędko nie dojdzie, ponieważ no, zapasy, że tak powiem, podcastowe mam naprawdę w tym momencie imponujące. Myślę, że jest to w granicach 20 różnych piw. No, trzeba trochę czasu, żeby tego spróbować. Jeszcze więcej czasu trzeba, żeby nagrać. O montażu już nie wspominając. To jest najbardziej czasochłonne. No, przepraszam za ten szelest. Musiałem ziemniaka wygrzebać z reklamówki. No i zgubiłem jakoś wątek. Aha, mówiłem w podcaście, że to jest czasochłonne. No tak, montaż zawsze zajmuje najwięcej czasu. Lubię mieć wszystko odpowiednio dopieszczone. Jednak nie będę was zanudzać technicznymi szczegółami. Skończyłem ubierać ziemniaki. Myślę, że po tej czynności w nagrodę należy mi się łyk piwa. Piwo już co najmniej 20 minut stoi w szklance. Nie ruszałem go, byłem zajęty ziemniakami i opowiadaniem wam tutaj różnych historii. I muszę wam powiedzieć, że piana się zredukowała, ale do takiej mniej więcej pół centymetrowej. Piwo stało się jeszcze bardziej gorzkie. To jest taka gorzkość, która przywodzi mi na myśl grejpfruty. Oczywiście w smaku, w zapachu nic to piwo nie ma wspólnego z grejpfrutami. Jednak na pewno jak spróbujecie grejpfruta, to czujecie taką na końcu języka taką mocną gorycz. Tak samo jest jak na przykład napijecie się toniku, który też de facto jest z grejpfrutów robiony. I tak samo w tym piwie jest taka mocna, ostra ta gorycz. Wcześniej nie było tego czuć. Być może jest to spowodowane tym, że piwo się troszkę ogrzało, troszkę się wygazowało, no i ta gorzkość wyszła na wierzch.
Najgorsze, najobrzydliwsze, najbardziej kwaśne piwo, jakie kiedykolwiek w tym podcaście było, niedobre, słodkie, trąci alkoholem i mocno gazowane. Nieważne jakie piwo, ważne jaki podcast.
Podcast o piwie.
Zrobiłem sobie małą przerwę i już nie pamiętam, na czym skończyłem swoją opowieść. Jednak wydaje się, że już tego materiału wystarczająco jak na jeden odcinek nagrałem. Tak więc czas się pożegnać. Miałem butelkę półlitrową, kufel miałem 0,4 litra, tak więc na sam koniec mogę was pożegnać dźwiękiem ponownie otwieranej butli. No, wspaniały jest ten dźwięk. Dolałem sobie piwa, piana się otworzyła monstrualna. Jest taka naprawdę z drobnych pęcherzyków się składająca. No i cóż mogę wam powiedzieć? Polecam Flensburga, ponieważ jest fajnym piwem, jeśli będziecie w Niemczech. Do czego zachęcam nawet dla takiego samego wypadu, żeby sobie kilka czy kilkanaście piw kupić, bo naprawdę opłaca się. Ceny mają fantastyczne. I cóż, jeśli ktoś ma blisko do granicy, to co nawet niech skoczy sobie do byle jakiego supermarketu w Niemczech i z pewnością się nie rozczaruje. Oczywiście to, o czym dzisiaj wspomniałem, czyli te wajzeny, czyli jasne, ciemne pszenice. Do tego koźlaki, pilsy, to nie jest wszystko, co się w Niemczech waży. Tam są jeszcze kelsze, alty, piwo marcowe, wędzone. No, jest naprawdę cała masa piw, które się waży w Niemczech. No, poza koźlakami są jeszcze koźlaki podwójne, koźlaki pszeniczne, icebocki, czyli no nie wiem, czy to się tłumaczy jako koźlaki lodowe. No naprawdę, mnogość piw jest naprawdę robiąca wrażenie. Ja mam nadzieję, że to te kilka butelek, które tutaj mam, to nie jest mój taki ostateczny kontakt z piwami niemieckimi i naprawdę z każdą kolejną butelką podejrzewam, że będę się coraz bardziej przekonywać do tych piw. Nie to, żebym był uprzedzony, jednak te kilka piw, które spróbowałem, naprawdę dobrze świadczą o stanie niemieckiego piwowarstwa. Mam nadzieję, że wy, słuchacze moi, również będziecie mogli ich spróbować. No i zachęcam was do tego, no nawet poszukać sobie w polskich sklepach, jeśli komuś jest nie po drodze do naszych sąsiadów. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Zachęcam do odwiedzenia strony opiwiewordpress.com. Zachęcam do odwiedzenia profilu na Facebooku, czyli facebook.com/opiwie. Do usłyszenia już za tydzień. Nie jestem w stanie obiecać, czy tym razem się pojawi piwo sarmackie. Jednak na pewno za tydzień słyszymy się w waszych słuchawkach i to by było na tyle. Dziękuję i do usłyszenia.
Jeżeli jesteście bardziej zainteresowani browarowymi tematami, tak jak ja, to odsyłam na stronę podcastu opiwie.wordpress.com.
Po piwie brzuch rośnie.